Profesor Bogusław Półtorak z Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu jest dziś naszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, pozdrawiam serdecznie.
Po raz trzeci z rzędu Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Jak ocenia Pan taką politykę?
Można oczywiście tutaj zauważyć, że czynniki związane z pojawieniem się w Polsce już takiej stagflacji, czyli inflacji utrwalonej wysoko, tutaj te ostatnie czynniki, jeśli chodzi o odczyty czynników inflacyjnych, dla danych Głównego Urzędu Statystycznego to jest około 18%. Natomiast no myślę, że takim punktem odniesienia jest inflacja i te czynniki inflacyjne po stronie kosztów produkcji. Tutaj ta inflacja producencka, ona zaczęła powoli w Polsce już spadać, no około 25%. Czyli powiedzmy, ja uważam, że to jest taki punkt odniesienia, granica też dla inflacji konsumenckiej, że no mam nadzieję, już więcej nie będzie w tych najbliższych miesiącach. Tutaj oczywiście dużo zależy od decyzji dotyczących chociażby utrzymania tarczy tej antyinflacyjnej związanej chociażby z opodatkowaniem podatkiem VAT różnych towarów i usług i przede wszystkim nośników energii. Natomiast no, tu już widzimy, że tak powiem, ten moment, kiedy no, więcej już nie będzie. Ta walka z inflacją to opanowanie tych czynników podażowych, które dzisiaj no, podwyższają nam koszty mieszkania, koszty kredytów w konsekwencji również poprzez rosnące oprocentowanie z jednej strony rat kredytowych, ale z drugiej strony też no, te podwyżki stóp procentowych no, służą walce z inflacją. I teraz jeżeli dodamy te czynniki do siebie dzisiaj, patrząc też na gospodarkę światową, na kraje strefy euro, na to, co robi Rezerwa Federalna w Stanach Zjednoczonych, to rzeczywiście pojawia się coraz więcej informacji o tym, że ta presja na wzrost cen jest coraz mniejsza. Tak? To znaczy z jednej strony w Polsce na przykład no, coraz bardziej racjonalnie dokonujemy zakupów, rezygnujemy z tych droższych produktów na rzecz tańszych. Staramy się mniej kupować na zapas, co już jest widoczne w spadającej konsumpcji, czyli zmniejsza się taka presja na wzrost cen i możliwość przerzucania wzrostu cen przez dostawców, producentów. No i z drugiej strony pojawiają się niestety też informacje o takiej racjonalizacji kosztów. Tak? Niektóre firmy już rozpoczynają zwolnienia. Na razie na szczęście nie jest to jeszcze powszechne, natomiast to jest taka informacja, która pokazuje, że ten mechanizm powstrzymywania inflacji już zaczyna działać. Tak? Czyli taka większa racjonalność w wydatkach, ale z drugiej strony po stronie przedsiębiorców, no zamykanie tych mniej rentownych form działalności, ograniczanie produkcji, żeby to ograniczanie na przykład produkcji czy konsumpcji no nie trwało latami, tak, tylko było takim punktem przegięcia, gdzie powiedzmy w przeciągu kilkunastu miesięcy wracamy do takiej sytuacji, że raty kredytów są niższe, tak, bo spadła inflacja, możemy stosować niższe oprocentowanie kredytów, no i tym samym też Rada Polityki Pieniężnej, Bank Centralny może też taką informację wysłać do rynku, że no to oprocentowanie, które też jest podstawą chociażby oprocentowania kredytów dla budżetu państwa, dla obligacji skarbowych, tak, że tu już możemy iść w taką stronę niższych kosztów finansowania, no i tutaj oczywiście jak najszybciej powrót do oprocentowania kredytów na przykład hipotecznych z poziomów tych 8-9 punktów procentowych, blisko 10%, jeżeli mówimy o nowych ofertach, do poziomu powiedzmy 5-6%, gdzie to już dałoby taką perspektywę, że w dłuższym okresie jesteśmy w stanie regulować zobowiązania, no i tak bym powiedział, uzyskać pewną taką równowagę również finansową, która no sprzyja już takim, bym powiedział, no długotrwałym planom finansowym. To, że nie musimy się stresować spłatą raty kredytu, tak, czy rosnącymi wydatkami konsumenckimi.
Z jednej strony to dobra informacja dla posiadaczy kredytów, że stopy procentowe są na niezmienionym poziomie, natomiast gorsza jest ta, że według ekonomistów kredyty na razie nie potanieją, a mimo tej decyzji podwyżki części kredytów hipotecznych wzrosną. Dlaczego?
Tutaj różnica między tą stopą rynkową, która stopą tak zwaną WIBOR, tak, która jest tą stopą bazową dla naszych kredytów hipotecznych, ona jest uzależniona też od tego, w jaki sposób, ile banki są w stanie zapłacić osobom, które mają depozyty w bankach. I teraz w ostatnim czasie te depozyty w ślad za rosnącą inflacją, żeby utrzymać finansowanie w bankach tej akcji kredytowej, tych kredytów, które już de facto zostały tak naprawdę udzielone, to żeby zachęcić deponentów, osoby mające lokaty w bankach, no musiały banki też podwyższać stopy procentowe i dzisiaj lokaty na 7-8 punktów procentowych no powodują, że w perspektywie tego pożyczania również kredytobiorcom, no to oprocentowanie kredytu jest bliższe 10 punktom procentowym. No to jest powiedzmy niestety uzasadnione wprost wyższym kosztem finansowania również banków. I oczywiście ta sytuacja jest wprost zależna od inflacji. Tutaj mamy klasyczny przykład tak zwanych ujemnych realnych stóp procentowych. To oznacza niestety tyle, że gdyby one dłużej się przez lata utrzymały, no to nie będzie akcji kredytowej. I niestety mamy już te sygnały, że w tym roku akcja kredytowa no to będzie o 50% mniejsza, jeśli chodzi o rynek kredytów hipotecznych, abstrahując trochę od gorszej zdolności kredytowej, od wysokich cen mieszkań, ale banki nie są w stanie po prostu tak wysokiej akcji kredytowej utrzymać w oparciu o ten koszt finansowania. I tutaj do kluczową taką rzeczą będzie obniżenie inflacji, no i w ślad za tym stóp procentowych finansowania na rynku, tak? Nie tylko w sensie decyzji Rady Polityki Pieniężnej, ale w sensie tego, jak my z drugiej strony, jako deponenci, jesteśmy gotowi w bankach te pieniądze jako oszczędności składać. I to jest dobra informacja, ponieważ te oszczędności też nie wypływają na rynek, nie wydajemy już tak dużo, czyli krótko mówiąc, ta presja na ceny spada, więc to jest taki czynnik, który obniża inflację też na pewno w tym momencie od strony popytu.
Czy dziś mamy do czynienia z kryzysem na rynku mieszkaniowym? Jak wygląda sytuacja? Eksperci twierdzą, że ceny będą spadać, a deweloperzy, że mniej budują, mniej sprzedają, a ceny rosną. A nawet, że od miesięcy nie widzieli kredytobiorcy.
Jeżeli mówimy o kryzysie w rozumieniu spadku nowych inwestycji, podejmowanych inwestycji, podaży, też kredytów hipotecznych, tutaj okazuje się, że rzeczywiście można mówić o istotnym spowolnieniu. Natomiast ja też zwracam uwagę na to, że poprzednie dwa lata były rekordowe w ogóle w historii Polski, jeśli chodzi o ilość udzielonych kredytów i nowo budowanych mieszkań. To w Polsce było 250 000 mieszkań, tak na Dolnym Śląsku tak naprawdę kilkadziesiąt tysięcy nowych jednostek mieszkaniowych się pojawiło, też domów jednorodzinnych, systemem gospodarczym ciągle budowanych. Nie tylko tutaj deweloperzy byli aktywni na tym rynku, stąd w pewnym sensie można powiedzieć, że ten cykl inwestycyjny, który na rynku mieszkaniowym jest taki, bym powiedział, kilkuletni, 2-3-letni przynajmniej, on w ubiegłym roku się dopełnił, tak? I teraz ten rok, ja uważam, że to jest taki rok przejściowy, on bez względu na tę sytuację związaną z drożejącymi kredytami, z inflacją i z tym no, pewnym zamieszaniem gospodarczym, on i tak nie byłby znów rekordowy, ponieważ w pewnym sensie te rynki się wyprzedały w poprzednich latach, tak? Natomiast patrząc obiektywnie na wartość mieszkań, na ceny mieszkań w Polsce, powiem coś, co może być kontrowersyjne. No, przeliczając na euro, na dolary, ciągle są to jedne z najtańszych mieszkań w Europie. Tak? Więc w pewnym sensie w przeciągu najbliższych kilku lat, kiedy polska gospodarka, dolnośląska gospodarka będzie jednak tej konwergencji z Unią Europejską, z tą taką, bym powiedział, rozwiniętą strefą gospodarki tej światowej, no, Polska jest wśród najbardziej rozwiniętych też krajów świata, w tej chwili aspirujemy do coraz wyższych, że tak powiem, pozycji, jeśli chodzi o tą aktywność gospodarczą, to ja uważam, że te wysokie ceny, no podobnie jak z tym okresem 2007-2008, one w pewnym sensie rozłożą swoją wartość w czasie i te osoby, które kupowały w pewnym sensie drogo, a nawet kupują dzisiaj, to nawet uważam, że te osoby kupujące dzisiaj, no wiedzą już, jakie jest ryzyko, tak? O kredyt jest trudniej. Niestety oferta jest mniejsza, bo nowych budów nie ma. Tutaj deweloperzy i osoby w ogóle planujące inwestycje, zakup mieszkania, no czekają, co będzie, tak? Czy w przyszłym roku przejdziemy suchą stopą przez kryzys, tak? I być może tak jak to było w tym okresie pandemicznym, tak, że pierwsze półrocze było bardzo słabe, gdy pojawiła się pandemia, negatywne informacje, lockdown gospodarczy, problemy części branż. Ja myślę, że w tej chwili jest no, tutaj podobnie, że w ciągu roku, dwóch myślę, gdy ta sytuacja ogólnogospodarcza się wyklaruje, opanujemy inflację, tak, no pojawią się oczywiście oferty i kredytów hipotecznych bardziej dostępne i część deweloperów, która dzisiaj działa też już bardziej profesjonalnie niż te kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu, już 20-30 lat temu. I tutaj po pierwsze nie widzę takiego zagrożenia, że nagle deweloperzy zaczną bankrutować. Po drugie wierzę, że klienci, kolejni klienci wrócą na rynek nieruchomości, bo w Polsce szacuje się, że tak z takich przyczyn naturalnych, czyli młode osoby wchodzące na rynek pracy, usamodzielniające się, przechodzące z wynajmu na własne mieszkanie, no to jest około 150 tysięcy, 200 tysięcy mieszkań rocznie nowych potrzebujemy. Tak? Więc to jest, w tym roku szacuje się, że to będzie 120-150 tysięcy mieszkań. Więc ja bym nie uważał, że to jest jakiś bardzo duży kryzys, w sensie, który znów powoduje nam, jest to spowolnienie, tak, ewidentne, natomiast nie uważam, że nagle w przeciągu najbliższych kilku lat, po pierwsze te osoby, które kupowały w poprzednich dwóch latach mieszkania, no tutaj podjęły złą decyzję, bo na pewno koszt alternatywny, chociażby w postaci kosztu najmu, też jest dzisiaj wysoki, więc w pewnym sensie spłacając swoje, tak, one budują swój kapitał, natomiast problematyczne jest to, gdyby te negatywne warunki makroekonomiczne, no spowodowały, że w ciągu najbliższych 5 lat, powiedzmy, tak, utrzymałyby się wysokie koszty kredytów, brak dostępności kredytów i tak naprawdę brak podejmowanych nowych inwestycji, bo to oznacza, że jak za 3-4 lata, powiedzmy, sytuacja gospodarcza nam się wyklaruje, już powiedzmy, zejdziemy do bardzo niskich stóp procentowych, będzie ta nowa perspektywa inwestycyjna i publicznych inwestycji unijnych, finansowanych też komercyjnie coraz bardziej, no to okaże się, że nie ma co kupić i wtedy ceny znów będą niestety szły w górę, jeśli chodzi o rynek nieruchomości.
A czy dziś lepiej celować w rynek pierwotny czy wtórny?
W tej chwili, jeżeli myślimy o zakupie mieszkania, to oczywiście taką zawsze odskocznią jest rynek wtórny. Tak? No tutaj na tym rynku wtórnym, za przeproszeniem, takie okazje mogą się pojawić rzeczywiście. Część osób no, w naturalny sposób rezygnuje z inwestycji, to są czasami zupełnie losowe sytuacje. I dla osoby kupującej, tak jak powiedziałem, no jest to taki okres, jeżeli mamy zdolność kredytową, mamy na wkład własny, to ja uważam, że to jest taki dobry okres, żeby szukać możliwości zakupu czy zmiany mieszkania. Tak? Natomiast na pewno jest to dużo trudniejsze, ponieważ rynek mieszkaniowy jest bardzo procykliczny, znaczy dopóki nie będzie kredytów hipotecznych, no nisko oprocentowanych, tak, czyli nie wrócimy do tego poziomu przynajmniej 5-6 punktów procentowych, to nadal będzie duża trudność, ponieważ dziś taka perspektywa, jak przez ostatnie kilkanaście lat, że realne dochody nam równoległe jeszcze rosły i ta dostępność kredytów dzięki też dochodom rosła, no jest niestety nieco mniejsza, tak, no bo tu recesja czy problemy gospodarcze, tak, na świecie i gdyby tak się zdarzyło negatywnie, na przykład w strefie euro, że mniejszy jest popyt na polskie usługi i towary produkowane w Polsce, no to wtedy presja na możliwość podwyższania pensji będzie niestety niższa. I to jest taki efekt, który może nastąpić w najbliższych miesiącach. Natomiast no, kluczowe jest, aby nie utrwalił się i tutaj dla mnie w perspektywie tych do 5 lat najważniejsze są inwestycje, uruchomienie inwestycji publicznych, prywatnych. No i tutaj wierzę, że i te środki finansowania unijne, tak, no i publiczne i prywatne zostaną w tym celu uruchomione.
A ile musimy dzisiaj zapłacić za metr kwadratowy w stolicy Dolnego Śląska i na przykład na obrzeżach Wrocławia? Jak te ceny się kształtują także na tle całego kraju?
Jeżeli mówimy tutaj o Wrocławiu jako mieście, tak, no to jest jeden z droższych rynków, jeżeli porównujemy tutaj z Warszawą, czy Poznaniem, tak, czy z Krakowem, to Wrocław niewiele odstaje tak naprawdę, nawet od Warszawy w tej chwili. Warszawa jest bardziej zróżnicowana, jeśli chodzi o poziomy cen i tutaj można kupić taniej w Warszawie niż we Wrocławiu tak naprawdę mieszkanie. Oczywiście tym takim punktem odniesienia, jeśli chodzi o stolicę Dolnego Śląska, to jest 10 tysięcy złotych za metr kwadratowy. I tutaj, jeżeli to jest rynek wtórny, to jest do 10, a około 10 tysięcy złotych za metr kwadratowy, jeżeli mówimy o takich starszych lokalach, budownictwie wielkiej płycie. Jeżeli mówimy o nowym budownictwie, o inwestycjach deweloperskich, o mieszkaniach takich kompaktowych, ekonomicznych, no to jest już cena no, przekraczająca no, 10-11 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Natomiast patrząc na wyniki sprzedaży kredytów hipotecznych, no tutaj jednak jest wysoka tendencja do zmniejszania kwoty kredytu, no a to oznacza, że kupujemy po prostu coraz mniejsze mieszkania, czyli tutaj spadło coś takiego, co powiedzmy popandemicznie ciągnęło rynek, czyli zainteresowanie wymianą mieszkań, czyli były osoby, które sprzedawały mniejsze mieszkania, kupowały większe, wymieniały, więc na rynku pojawiło się więcej małych mieszkań, więc osoby, które dzisiaj mają taki dylemat, tak, chcą kupić mieszkanie, tak, no tutaj część popytu pojawia się też w efekcie migracji z Ukrainy, tutaj tej nie tylko wojennej, tak, to znaczy to są też osoby, które przyspieszały swoje decyzje o zakupie w ostatnim czasie, żeby po prostu nie wynajmować, mając już chociażby kilkuletnie tutaj doświadczenie w pracy w polskich firmach, czy w firmach działających tutaj na Dolnym Śląsku. I te osoby też przechodziły z wynajmu na kupowały te mieszkania. Natomiast dziś kupuje się na pewno mniejsze mieszkania, tak? Natomiast no, kwestia zasadnicza moim zdaniem, jeśli chodzi o zakup nowego mieszkania, czy takiego stosunkowo nowego mieszkania, to jest taka, bym powiedział, blokada, taki efekt zapadki polegający na tym, że ci, którzy mają takie dzisiaj mieszkania, raczej ich nie sprzedają, chyba że muszą, więc te okazje, że tak powiem, są, ale no, stosunkowo nieliczne i nie dla każdego będą one dostępne. Natomiast no, nie ma takiego naturalnego zasilania podaży przez osoby, które sprzedawały mniejsze mieszkania i wchodziły na rynek, kupując na przykład, wymieniając na większe, no bo te osoby też dziś nie mają już zdolności kredytowej, żeby wymienić to mieszkanie. Dwa, no ta sytuacja, nawet jeżeli mamy zdolność kredytową, raczej powoduje, że zastanawiamy się, co dalej, tak? Nie podejmujemy tego ryzyka. I być może tak będzie, że w przyszłym roku po ustabilizacji zachowaniu tych warunków makroekonomicznych, znów ten rynek się otworzy i tak też trochę na to liczą deweloperzy, którzy no dziś wstrzymują te inwestycje, nowe inwestycje, natomiast ja uważam, że za rok, za dwa, no może być to problemem takim, że no nie będzie co kupić, przynajmniej na rynku pierwotnym i tutaj ten rynek wtórny, no niestety ceny mogą wtedy iść w górę. Raczej, jeżeli dzisiaj myślałbym o zakupie mieszkania, to przyglądałbym się rynkowi wtórnemu na pewno, chyba że są tak zwane resztówki gdzieś jeszcze w ofertach deweloperskich, gdzie ktoś zrezygnował. Natomiast takie podejście, że kupujemy dzisiaj dziurę w ziemi i tutaj deweloper jest elastyczny w sensie podjęcia tej inwestycji, no to tu ta oferta jest dużo mniejsza dzisiaj, tak, no bo deweloperzy tak naprawdę sami też mają problem z finansowaniem początkowym tych inwestycji i to też jest na kredyt inwestycyjny, który też jest dla nich dzisiaj bardzo drogi.
Polacy posiadający duże oszczędności nie zawsze gotowi są do inwestowania w nieruchomości, zwłaszcza kiedy jest niepewna sytuacja gospodarcza i polityczna, również międzynarodowa. Czy teraz jest czas na zakup mieszkania, inwestowanie w rynek nieruchomości?
Ja zawsze odpowiadam w takiej sytuacji, zawsze warto inwestować w nieruchomości, w mieszkanie, bez względu na sytuację, natomiast to jest kwestia naszej strategii, tak? Jak my się z tym czujemy, tak? I teraz, jeżeli patrzymy na pryzmat posiadania oszczędności, wydatkowania gotówki na zakup mieszkania, no to jeżeli dzisiaj patrzymy chociażby na to, że kupujemy mieszkanie jako alternatywę dla inflacji, no to już nie do końca jest to zabezpieczenie kapitału przed inflacją, nie do końca jest to być może racjonalne rozwiązanie, no bo już dziś oprocentowanie lokat jest na tyle adekwatne, że ta rentowność nominalna tak naprawdę jest do uzyskania bardzo podobna jak na rynku wynajmu, tak? Z drugiej strony, jeżeli kupujemy to mieszkanie z myślą o własnych potrzebach, tak? Gdzie jest koszt alternatywny wynajmu praktycznie miesiąc w miesiąc, uważam, że takie osoby bezwzględnie powinny myśleć o tym. Ceny mieszkań są silnie skorelowane z wynagrodzeniami w danej lokalizacji, tak? I teraz kluczowa informacja będzie z rynku pracy, tak? To znaczy, jeżeli ktoś patrzy na inwestycje w mieszkanie jako inwestor, tak? To, który chce zarobić na tym, to powinien obserwować rynek pracy i tym, czy w najbliższych miesiącach, latach tutaj na Dolnym Śląsku, we Wrocławiu, czy w innych mniejszych miejscowościach, które dzisiaj podnoszą się, tak, z cenami, jest coraz drożej w tych lokalizacjach, które jeszcze no, niedawno nie były wcale prestiżowe. Natomiast one dziś już stają się atrakcyjne dla tych osób, które kupują dla własnych potrzeb, tak, bo tam ta mediana wynagrodzeń też wzrosła, tak, w tych mniejszych miejscowościach na Dolnym Śląsku, tak, czy w ogóle w Polsce, tak. I teraz to jest jakby stan rynku pracy jest kluczowy od strony oceny, czy ta inwestycja się opłaci. Natomiast dla osób, które kupują dla własnych potrzeb, czy tam w kontekście, no, na przykład rodzice dzieciom, które idą na studia, tak, bo też takie wspólne kredyty się gdzieś tam zadziewają. Młodzi ludzie bardzo szybko dziś się aktywizują zawodowo, tak. Ja uważam, że tutaj, jeżeli jest tylko taka możliwość, to znów ten koszt alternatywny w postaci tego, że muszę wynajmować, tak, no dziś jest na tyle istotnie duży i tu to dotyczy to z jednej strony oczywiście kosztów wynajmu w rozumieniu finansowania tej inwestycji, ale z drugiej strony, no też takie optymalizacji kosztu tej samej nieruchomości, utrzymania tej nieruchomości. Kupując mieszkanie nowe dzisiaj, ono na pewno będzie bardziej efektywne energetycznie niż budynek, który nie został zrewitalizowany sprzed kilkudziesięciu lat. Porównując na przykład koszty wynajmu dzisiaj mieszkania w starej kamienicy ogrzewanej prądem, to nagle się może okazać, że zakup mieszkania dzisiaj nowego, tak, nawet przy wysokim koszcie kredytu jest dużo bardziej opłacalny niż ponoszenie kosztów z jednej strony czynszu, ale z drugiej strony wysokich kosztów też utrzymania tych nieruchomości. I tutaj nie patrzyłbym tylko na kwestię kosztów finansowania i kredytu, ale kosztów w ogóle szeroko utrzymania nieruchomości i wyboru takich nieruchomości, które no, optymalizują ten koszt utrzymania w całości.
Powiedział profesor Bogusław Półtorak z Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pięknie, pozdrawiam serdecznie.